Paweł Lekki, dzień dobry, witam Państwa i zapraszam na magazyn Przystanek Historia. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości i zadumy, który spędzamy wśród najbliższych, ale nie zawsze tak było. Dziś będziemy wspominać bardzo smutne i trudne święta z grudnia 1981 roku, a zatem tuż po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce. W naszym magazynie będą też zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Zapraszam. Proszę Państwa, naszym gościem jest dziś pan dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam Pana.
Dzień dobry Państwu.
Przed nami święta Bożego Narodzenia. Piękny czas, do którego się przygotowujemy, no ale nie zawsze w Polsce tak było. Myślę, że te najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia po II wojnie światowej to był ten czas po wprowadzeniu stanu wojennego w grudniu 1981 roku. Pamiętam, jeżeli można się podzielić osobistą refleksją jako młody człowiek wówczas, że to był straszny czas niepewności, obawy, ale przede wszystkim takich złamanych nadziei. Szaro, smutno. Pamiętam, że choinkę z samochodu wojskowego sprzedawali nam żołnierze, a pilnował tego ich kolega w mundurze, w hełmie i z karabinem, z bagnetem na broni, a w domu przy kolędach na choince wieszało się bombki z napisem Solidarność.
Tak, to były jedne z najsmutniejszych świąt, bo na pewno na Wybrzeżu smutniejsze były jeszcze święta w grudniu 70 roku, kiedy tam doszło do masakry kilkudziesięciu ofiar, kilkuset osób rannych, ale rzeczywiście święta w 81 roku były szczególne. One wypadały po jednych z chyba najbardziej szczęśliwych świętach w PRL. Po roku 80, kiedy powstała Solidarność i te wielkie wiązane z nią nadzieje, można powiedzieć, okres, który jest nazywany karnawałem, karnawałem z wyrokiem tak naprawdę, odroczonym wyrokiem, ale to był czas nadziei, a rzeczywiście te święta w 81 roku, no niespełna dwa tygodnie po wprowadzeniu stanu wojennego, były okresem wyjątkowo smutnym. Były też, co warto przypomnieć, z typowo polską zimą, mroźną, ze śniegiem, z temperaturami po minus 20 stopni. No i święta rozbitych rodzin, bo w tym czasie w więzieniach nazywanych ośrodkami odosobnienia przebywało około 5 tysięcy osób. To nie wydaje się wielką liczbą, ale to jest dramat również tych rodzin, bo w niektórych przypadkach warto pamiętać, że internowano zarówno męża, jak i żonę, a dzieci w najlepszym razie trafiały do rodziców lub do sąsiadów, a zdarzało się, że trafiały do domu dziecka, więc to był niezwykle trudny czas, szczególnie dla kobiet.
I myślę, że tamta Wigilia, ta polska tradycja, puste nakrycie, prawda, dla zbłąkanego wędrowca, spóźnionego gościa, przecież jest ta tradycja, że zawsze go przyjmiemy, wtedy nabrało to zupełnie innego charakteru. Przy tych nakryciach, przy tych miejscach powinni być członkowie rodzin, ale ich nie było. Pozostali aresztowani zupełnie bezprawnie.
Zostali internowani, ale też, powiedział pan, aresztowani, bo też trzeba pamiętać, że w stanie wojennym od 17 grudnia były osoby również skazywane przez sądy i one trafiały normalnie do więzienia, nie do tak zwanych internatów. Poza tym mamy jeszcze jedną stosunkowo niewielką grupę, ale nie sposób w tym miejscu nie przypomnieć, że 16 grudnia doszło do masakry w kopalni Wujek, w wyniku której na miejscu zginęło 6 górników, 3 zmarło później, ostatni w styczniu 1981 roku, no więc kilkudziesięciu było rannych. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądały święta tych rodzin, prawda? To były dramatyczne przeżycia. I myślę, że święta w tym sensie wyjątkowe, no bo rok później już tyle osób nie siedzi w więzieniach, nie jest internowanych.
A no właśnie, bo tych, których wypuszczono z tego, co się nazywało internowaniem, a tak naprawdę przecież ich umieszczono w rozmaitych ośrodkach, często w więzieniach, wypuszczono ich dokładnie tak, że na następną Wigilię mogli część z nich, bo część nie miała tego szczęścia, mogli wrócić do domu.
Ośrodki odosobnienia zlikwidowano przed kolejną Wigilią. Ostatnie z nich w grudniu 1982 roku. Natomiast mamy grupę co najmniej 1700 osób, które trafiają w listopadzie 1982 roku w Kamasze, czyli idą do wojska. Część na tak zwane ćwiczenia wojskowe, które z ćwiczeniami nie mają nic wspólnego, a część w ramach zasadniczej służby wojskowej. To jest około 1700 osób. Poza tym kilkaset osób internowania trafiło do więzień. No, najbardziej znana jest tej grupa tak zwana jedenastka, którą zamierzano sądzić za ostatnią Komisję Krajową 11-12 grudnia i za działalność Komisji Obrony Robotników, mimo że czyny sprzed 13 grudnia podlegały abolicji. W ich przypadku zastosowano taki chwyt, że oni próbowali rzekomo obalić siłą ustrój. Ale wracając do tego grudnia 81 tych świąt, to może zacytuję tutaj fragment kolędy białołęckiej, która powstała w ośrodku osobienia w Białołęce, gdzie przetrzymywano mężczyzn z Warszawy i okolic. Bóg się rodzi, a rodacy po więzieniach rozrzuceni, bo marzyła mi się Polska niepodległa na tej ziemi. Kolejny fragment. Matki, żony, siostry, dzieci sami przy świątecznym stole, tylko szatan mógł gotować naszym bliskim taką dolę. To myślę, że bardzo dobrze oddaje, jak te święta w przypadku tych osób i ich rodzin wyglądały.
Ale to byli bardzo dzielni ludzie. Oni marzyli o wolnej Polsce i za to zapłacili ogromną cenę, bo zostali właśnie osadzeni w tych miejscach odosobnienia, jak propaganda to podawała. Do niektórych z nich udało się dotrzeć duszpasterzom. Mieli taką namiastkę prawdziwej Wigilii z mszą.
Tak,
z
wyglądało to bardzo różnie. Tu fragment na przykład wspomnień Ewy Kuberny. Szokiem była wieczerza wigilijna. Na cynowej misce kupa ziemniaków, jakiś smażony śledź i kapusta kiszona. Kilku paniom łzy poleciały, ale uważam, że byłyśmy bardzo dzielne. Śpiewałyśmy kolędy, układałyśmy słowa okolicznościowych piosenek na wronę, czyli Wojskową Radę Ocalenia Narodowego. I drugi może fragment z kolei też kobiety osadzone w Olszynce. Dostałyśmy od sąsiadek gałązkę ubraną w miniaturowe bombki wycinanki. Choinka przybrana watem i łańcuchem prezentuje się całkiem nieźle. Powiedziano nam, że jest 60 paczek, ale my już nie liczymy. Dostałyśmy białe prześcieradła ze stemplami, stół naszykowany, bakalie, kanapki z rybami, serem, ciasto, opłatek i wtedy właśnie przyszli po ale, ponoć do domu. Jeśli nawet tak, to dojedzie na noc. Przed Wigilią niektóre brały relanium, żeby nie płakać, ale nie obeszło się bez łez. Krawiszki dziwiły się, że nikt tu się nie cieszy. Po Wigilii bez prezentów nawałnica paczek. I drugi fragment już z pierwszego dnia świąt. Na spacerze nareszcie mogłyśmy zrobić generała, bo śnieg jest wilgotny. No tutaj chodzi oczywiście o kukłę Wojciecha Rylskiego. Potem wizyta księdza. Ucałował każdą i podzielił się opłatkiem. Potem dziewczyny ostro wyłożyły swój pogląd na rolę kościoła i wypowiedź prymasa. No chodzi oczywiście o wypowiedź prymasa po wprowadzeniu stanu wojennego, która była dużym szokiem, rozczarowaniem dla działaczy opozycji, ale to pomijmy może milczeniem. Cały dzień dość gnuśny, wśród obżarstwa, potem gimnastyka dosyć ciężała. Wieczorem czytanie. Tak to wyglądało w przypadku kobiet, w przypadku mężczyzn też to bardzo różnie wyglądało. Na przykład Ryszard Buksa, osadzony w Uchercach, wspomina. Na stole dżem, czarna kawa, jakieś suche, sklepowe ciastka. I śpiewamy Rulajże Jezuniu, łzy w oczach kolędujących kolegów, wśród nocnej ciszy. Te łzy, można powiedzieć, towarzyszyły wielu internowanym. One też się pojawiały w innych ośrodkach, przed wspomnianym dzisiaj Białołęce. Po raz pierwszy wypuszczono osadę, tam było 200-250 osób. Pierwszy raz tak naprawdę mogły się spotkać. Jak wspominał Marek Kosakowski, na oddziale zamkniętym jeden była choinka. Mogliśmy się pierwszy raz zobaczyć. Były kolędy śpiewane na korytarzu ze zmienionymi słowami. Właśnie ta wspomniana kolęda białołęcka.
A były też takie niesłychane momenty, kiedy z tym opłatkiem próbowano się dzielić także ze strażnikami. No to trochę wzorem księdza Jerzego, który zasłynął z tego, że w tamtą Wigilię dzielił się opłatkiem, a próbował w każdym razie z milicjantami i z żołnierzami, a swoich śledzących go esbeków poczęstował gorącą herbatą.
Internowali też próbowali dzielić się z szokowanymi strażnikami więziennymi, którym wmawiano, że tutaj siedzi groźna ekstrema, która za chwilę chce wymordować ich i ich rodziny. Takich obrazków było zdecydowanie, można powiedzieć, więcej. Musiał być to szok dla tych strażników więziennych, bo okazywało się, że nagle oni pilnują zwykłych ludzi, profesorów, studentów, robotników. No, można powiedzieć, że próbowano zakradami budować namiastkę prawdziwych świąt. I było to, tak jak mówiliśmy, wydarzenie niezwykłe, niepowtarzalne. Oczywiście można mówić, że aresztowani w okresie stalinowskim mieli jeszcze gorzej. Natomiast było to szczególnie dolegliwe w kontekście, jak się porówna z poprzednimi świętami, z rozbudzonymi nadziejami i z zabitą nadzieją.
Tak, było tych świąt tragicznych w historii Polski znacznie, znacznie więcej od rozbiorów, od powstań.
Od II wojny światowej. Więc jeden z internowanych świadczy, że są piąte czy szóste jego święta spędzone za kratami. Ale dla większości tych, którzy trafili do internatów, do więzień, były to pierwsze święta za kratami.
Szczęśliwie przetrwaliśmy. Mamy wolność dla młodych ludzi, którzy nas, daj Boże, teraz słuchają. No to trochę taka opowieść o odległej historii, ale warto o niej mówić, bo to byli wspaniali, dzielni ludzie i bardzo trudne czasy. Dziś
trudne czasy również dla tych, którzy nie byli za kratami, bo mówił pan, jak pan stał po choinkę, stało się po karpie, karp
bo wtedy kryzys,
był,
karpki, ale, nic nie było.
Ale wtedy trudno było zaopatrzyć ten wigilijny stół w cokolwiek. Ja pamiętam taką kuriozalną paczkę, którą dostał jeden z najcenniejszych tajnych pracowników Służby Bezpieczeństwa, Eligiusz Naszkowski. Tam była między innymi czekolada, szynka, cytrusy. To dzisiaj to może kogoś szokować, ale wówczas to były rarytasy niedostępne.
A w sklepie można było kupić wyrób czekoladopodobny.
Jak się miało szczęście.
Jak się miało szczęście.
Bo o ile pamiętam, to jeszcze na święta, wbrew propagandzie,
Nie dowieźli. Takie to były czasy. Szczęśliwie za nami. Proszę Państwa, przed nami piękne, wspaniałe święta. Tego wszystkim Państwu życzymy. Spokoju, refleksji, pięknych kolęd, pięknej choinki, pięknej wigilii i takiego czasu świątecznego wytchnienia odpoczynku. Pan dr Grzegorz Majchrzak z Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej dołącza się do tych
życzeń. Świąt bez godziny milicyjnej. Zdrowych, wesołych świąt. Bez trosk takich, jak przez wiele poprzednich wieków mieli Polacy.
Oby te święta były bardzo udane. Pięknie dziękuję. W naszym magazynie pora na zapowiedzi najważniejszych wydarzeń organizowanych przez IPN. Rozpoczynamy od apelu, który wygłosił zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, doktor habilitowany Karol Polejowski, podczas burzenia obiektu propagandowego sławiącego Armię Czerwoną w Maszewie. Apelu o odwagę przy desowietyzacji przestrzeni publicznej.
Chcę Państwa także zapewnić, że w dalszym ciągu będziemy prowadzić akcję desowietyzacyjną, jeśli chodzi o polską przestrzeń publiczną. Tutaj na terenie Pomorza Zachodniego to już jest 9. sowiecki obiekt propagandowy, który likwidujemy. Zostało jeszcze kilka, stąd mój apel do władz samorządowych, innych miast czy miejscowości, gdzie jeszcze tego typu sowieckie relikty straszą. Odwagi, szanowni państwo, odwagi w dekomunizowaniu, desowietyzowaniu polskiej przestrzeni publicznej. A my wspomożemy te działania. Niech żyje wolna i niepodległa Polska.
Obiekt propagandowy w Maszewie został zburzony, a w jego miejsce powstanie nowy, godny pomnik upamiętniający mieszkańców, którzy przybyli na tę ziemię jako osadnicy tuż po zakończeniu II wojny światowej. O postępach akcji dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce mówi dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa Instytutu Pamięci Narodowej Adam Siwek.
10 grudnia 2025 roku Instytut Pamięci Narodowej usunął 43. już sowiecki obiekt propagandowy w miejscowości Maszewo na terenie województwa zachodniopomorskiego, tak zwany pomnik dedykowany tak zwanemu wyzwoleniu miejscowości przez Armię Czerwoną, wzniesiony 9 maja 1947 roku przed miejscowym ratuszem, później przeniesiony do miejscowego parku, gdzie wegetował jako relikt minionego systemu, tak naprawdę niepotrzebny i niechciany przez nikogo. Jak wspomniałem, to już 43. obiekt, który w ciągu przeszło 3,5 roku został usunięty przez Instytut Pamięci Narodowej po apelu prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana doktora Karola Nawrockiego z 4 marca 2022 roku. Wówczas, krótko po rozpoczęciu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, ten apel został skierowany do władz samorządowych, wzywając do pozbycia się ostatnich reliktów sowieckiej dominacji, sowieckiej propagandy na terenie Polski. Na ten apel odpowiedziało wiele samorządów, korzystając z oferty Instytutu Pamięci Narodowej, korzystając z naszej pomocy zarówno przy usuwaniu tych reliktów propagandowych, jak i przy zastępowaniu ich upamiętnieniami, które służą miejscowej społeczności, które honorują ważne wydarzenia w ich historii, honorują ważne postacie związane z tymi miejscami. Jest to, można powiedzieć, końcowy etap dekomunizacji przestrzeni publicznej w Polsce. Apelujemy gorąco do wszystkich samorządów, które jeszcze mają na swoim terenie takie niechciane relikty, aby korzystały z oferty, korzystały z pomocy Instytutu Pamięci Narodowej w tym zakresie, aby zwracały się do Instytutu. My deklarujemy wsparcie i pomoc, jak wspomniałem, i w pozbywaniu się tych niechcianych reliktów, jak i w upamiętnianiu wydarzeń i postaci godnych takiego upamiętnienia.
Przed nami jeszcze kartka z kalendarza. 27 grudnia mija kolejna rocznica wybuchu zwycięskiego i jakże ważnego dla Polski powstania wielkopolskiego. O powstaniu opowiada dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN, dr Adam Pleskaczyński.
Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia dla przypomnienia 18 roku i początkowo ono miało charakter takich wystąpień lokalnych, punktowych, a to z kolei zaowocowało bardzo szybkim wobec degrengolady państwa niemieckiego zdobycia praktycznie w 70-80% całego terytorium tak zwanej prowincji poznańskiej, czy obejmującej Wielkopolskę w granicach niemieckich i Kujawy. I teraz, co jest bardzo ważne, w tym momencie, kiedy myśmy zdobyli jako Polacy te tereny, nastąpiło bardzo silne przegrupowanie wojsk niemieckich i w styczniu, na przełomie stycznia i lutego 19 roku nastąpiło bardzo poważne kontruderzenie niemieckie, którego zadaniem było odcięcie prowincji poznańskiej, która nadal formalnie znajdowała się w granicach państwa niemieckiego, od kongresówki, aby w ten sposób znieść powstanie. I tu mamy pierwszy bardzo ważny element. Udało się obronić stan posiadania, ale to nie znaczy, że Niemcy nie szykowali się do drugiego, jeszcze bardziej potężnego uderzenia, które planowali na wiosnę, ale na to się nie zdecydowali. Nie zdecydowali się między innymi dzięki temu, że małe państwo polskie, które funkcjonowało już na wschód od Wielkopolski, miało swoich przedstawicieli chociażby we Francji, gdzie Roman Dmowski przekonał francuskich sojuszników właśnie do tego, o czym powiedziałem, czyli do tego, żeby rozłożyć parasol ochronny nad zdobyczami powstania wielkopolskiego i jednocześnie, żeby uznać oddziały powstańcze za oddziały antanty. I dzięki temu udało się uniknąć losu, który byłby ten sam, jak w wielu innych przypadkach. Powstanie mogło zakończyć się klęską. W polskie ręce wpadły bardzo poważne zasoby uzbrojenia. Szczególnie w przypadku Poznania to były samoloty, płatowce, balony na uwięzi, sterowce. To wszystko dostało się w ręce Polaków i to stanowiło podstawę rozwoju polskich sił lotniczych. O tym należy pamiętać i ten wkład był bardzo duży. Z drugiej strony, i to jest o wiele ważniejsze, tworzymy tutaj struktury wojskowe, bardzo ważne struktury wojskowe. To jest największe zwycięstwo, poza oczywiście zdobyciem terytorium i tworzeniem zaplecza dla przyszłego państwa polskiego, ale tworzymy armię. Otóż powstańcy wielkopolscy, ta grupa ludzi, która działa spontanicznie, grupa ludzi, która składa się przede wszystkim z ochotników, przekształca się po przyjeździe generała Dowbora, Józefa Dowbora Muśnickiego do Poznania około 15 stycznia 19 roku w regularną armię. Taka była rola Dowbora, taki był jego plan i to on powiedział, że nie chce dowodzić jakimiś tam powstańcami, jakimiś tam buntownikami, tylko chce stworzyć normalną armię. Ale proszę uważać teraz, ta armia, która się utworzyła w Wielkopolsce, była doskonale wyposażona. Wojska Wielkopolskie liczące 100 tysięcy doskonale wyposażonego, wypoczętego, odżywionego, umundurowanego żołnierza, która to armia stanie się podstawą do walki o polskie granice wschodnie. Obok armii Hallera była to najlepiej wyszkolona część armii Wojska Polskiego. Pojawienie się Wielkopolan na danym odcinku frontu było przyjmowane jako coś najgorszego dla naszych przeciwników. I to jest największy wkład powstania Wielkopolskiego w uratowanie państwa polskiego i jego niepodległości w 19 do 21 roku.
I na zakończenie jeszcze ważna informacja dla przyszłorocznych maturzystów. Już w styczniu rusza kolejny organizowany przez IPN kurs przeznaczony dla młodzieży planującej zdawanie na maturze historii. Zapraszają Adam Podlewski i Michał Rastaszański z Centralnego Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej.
Instytut Pamięci Narodowej serdecznie zaprasza wszystkich maturzystów zainteresowanych zdaniem historii na 100% na nasz kurs dla maturzystów pod nazwą Ferii jest historią najnowszą, kursy dla maturzystów, który będzie zorganizowany w dniach 26 do 30 stycznia 2026 roku na platformie MS Teams. Będzie się składał z części wykładowej, gdzie powtórzymy sobie historię Polski i świata w XX wieku, a także z rozpracowywania arkuszy maturalnych. Będziemy się starali też trochę wczuć w rolę egzaminatora, tak rozłożyć te zadania na czynniki pierwsze, no bo ważne jest oczywiście, żeby też wstrzelić się w klucz odpowiedzi, a nie tylko wiedzieć, o czym jest dane pytanie.
Doskonale wiemy, że nasza młodzież ma wielką wiedzę historyczną, zwłaszcza ci maturzyści, którzy się zapiszą na ten kurs. Ale my im trochę pomożemy, żeby tę wiedzę sprzedać, żeby upewnić się, że to, co mają w głowach, wyląduje właśnie na tych arkuszach maturalnych i zostanie odpowiednio ocenione. Dlatego będziemy zarówno porządkować wiedzę historyczną, jak i pokażemy maturzystom, w jaki sposób tę wiedzę sprzedać, w jaki sposób tę wiedzę przekazać, jak przetłumaczyć ją właśnie na język współczesnych matur.
Jeżeli jesteście zainteresowani naszym kursem, to serdecznie zapraszamy na zapisy poprzez adres e-mail do koordynatora naszego projektu. Mail o treści adam.podlewski@ipn.gov.pl. Szczegóły na naszych stronach internetowych, na stronie głównej Instytutu Pamięci Narodowej, a także na stronie Centralnego Przystanku Historia IPN.
Wszystkich młodych ludzi, którzy fascynują się historią, a przede wszystkim wszystkich młodych ludzi, którzy dbają o to, żeby ich oceny maturalne były wysokie, serdecznie zapraszamy do zapisu na ferie zimowe z historią najnowszą.
I to wszystko w naszym magazynie Przystanek Historia. Życzymy Państwu błogosławionych, radosnych świąt Bożego Narodzenia. Niech to będzie wspaniały czas spędzony w gronie najbliższych. Wesołych świąt i szczęśliwego Nowego Roku życzą Małgorzata Frydrych i Paweł Lekki. Do usłyszenia już w nowym roku.